Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Libanie trwają intensywne przygotowania do pielgrzymki Benedykta XVI.
Prześladowani chrześcijanie w Nigerii potrzebują pomocy.
W Rzymie rozpoczęła się kapituła generalna kapucynów.
20 sierpnia witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Nie ma mowy o odwołaniu lub przełożeniu na inny termin papieskiej pielgrzymki do Libanu. W ten sposób maronicki arcybiskup Kamil Zaidan odniósł się w imieniu komitetu przygotowującego wizytę do głosów mówiących o tym, że z powodu konfliktu w Syrii podróż może nie dojść do skutku. Hierarcha podkreślił, że przygotowania trwają, a kwestie związane z bezpieczeństwem papieża są pod kontrolą.
W tym samym tonie wypowiedział się ksiądz Federico Lombardi. Ze strony Watykanu nie ma żadnych wątpliwości co do papieskiej podróży do Libanu, powiedział rzecznik prasowy. Dodał zarazem, że do Bejrutu poleciał już papa mobile, którym papież będzie się poruszał w czasie pielgrzymki. Odbędzie się ona w połowie września.
Potrzebujemy pomocy świata. Jeśli pozostawi się nas samych sobie, Nigeria zostanie zniszczona, a następnie przyjdzie kolej na inne państwa afrykańskie. W tym dramatycznym tonie o sytuacji w swej ojczyźnie mówił w Rimini arcybiskup Ignatius Kajgama. Zabrał on głos na trwającym tam mityngu przyjaźni narodów. Dzisiejszy dzień poświęcony jest tematyce wolności religijnej.
Hierarcha wskazał, że nigeryjscy chrześcijanie często czują się dyskryminowani. Odbiera im się prawo do nauczania religii w szkole, podczas gdy islam jest tam wykładany. Wznoszone są nowe meczety, ale bardzo trudno jest o pozwolenie na wybudowanie kościoła. Wiele redakcji telewizyjnych i radiowych ma wręcz zakaz mówienia o tym, co robią chrześcijanie i jak angażują się w życie społeczne Nigerii. Arcybiskup Kajgama podkreślił, że motywowany religijnie terroryzm jest jednym z głównych problemów. By kraj mógł się pokojowo rozwijać, trzeba jednak tak, żeby rząd zmierzył się z takimi problemami jak bieda, korupcja, brak sprawiedliwości, mówi arcybiskup Kajgama.
Nigeria musi stawić czoło wielu wyzwaniom. Obecnie głównym jest walka z fundamentalistycznym, fanatycznym ugrupowaniem Boko Haram, siejącym wiele zniszczeń. Jego celem jest walka z instytucją państwa, ale morduje też chrześcijan. Fundamentaliści chcą zislamizować cały kraj i zastąpić konstytucję koranicznym prawem szariatu. Ich działania sprowokowały wiele napięć i wzmogły strach, ponieważ uciekają się do zamachów, terroru i mordów. To wszystko uderza w państwo i kościół. Jednak mimo istniejących w Nigerii napięć na tle religijnym, nie możemy mówić, że trwa tam wojna muzułmanów z chrześcijanami. To Boko Haram walczy z chrześcijanami. Członkowie tej organizacji zapowiedzieli, że wybiją wszystkich chrześcijan jako niewiernych. To jest fakt. Ale nie dotyczy to całej wspólnoty islamskiej.
Znany ze swego zaangażowania w dialog i budowanie pokoju arcybiskup Ignatius Kajgama wyznał, że coraz trudniej jest mówić o przebaczeniu i miłości w sytuacji, gdy praktycznie codziennie giną niewinni ludzie, w tym często dzieci. Wielokrotnie przychodziła do mnie młodzież prosząc o pieniądze na karabiny, by pomścić swych najbliższych. Trudno im wytłumaczyć, że zemsta nie niesie pokoju, tylko sieje dalszą śmierć, mówił nigeryjski hierarcha.
Zaapelował też o niezapominanie o tym tak bardzo doświadczonym zakątku Afryki. Zainteresowanie ze strony innych państw jest już pierwszym krokiem do wypracowania strategii mogącej wyeliminować Boko Haram. Potrzeba globalnej przyjaźni, która przełoży się na polityczne, społeczne i humanitarne działania prowadzące do wykorzenienia przemocy i istniejących nierówności, mówił nigeryjski hierarcha na mityngu Przyjaźni Narodów w Rimini.
Chrześcijanie różnych wyznań wspólnie interweniują w ONZ na rzecz szczególnego statusu dla Jerozolimy. List otwarty w tej sprawie wystosowały katolicka organizacja Pax Christi International oraz Światowa Rada Kościołów. Domagają się one podjęcia tej kwestii na wrześniowej sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Przypominają, że Jerozolima zasługuje na specjalne traktowanie ze względu na swe religijne znaczenie i pluralistyczny charakter. Naruszanie praw człowieka i prawa międzynarodowego w tym mieście uderza nie tylko w jego mieszkańców, ale w całą ludzkość, czytamy w liście do ONZ.
Zdaniem Pax Christi i Światowej Rady Kościołów, wspólnota międzynarodowa musi zagwarantować poszanowanie wielonarodowościowego i multireligijnego charakteru tego miasta. Z tego względu wysuwają trzy konkretne postulaty: swobodę przemieszczania się w granicach miasta, mianowanie specjalnego delegata ONZ dla Jerozolimy oraz wydanie rezolucji na temat poszanowania praw człowieka, w szczególności we wschodniej Jerozolimie. To tam bowiem znajdują się najświętsze miejsca trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. ONZ-owska Rada Praw Człowieka, od której chrześcijańskie organizacje domagają się interwencji, będzie obradować w Genewie we wrześniu.
W Rzymie rozpoczęła się kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Jak podkreślił generał, głównymi zagadnieniami będą misje, problem globalizacji oraz wzmocnienie więzi w społeczeństwach wielokulturowych.
234 braci przybyło z wszystkich stron świata do Rzymu, by wziąć udział w 84. kapitule generalnej. Z Polski i z krajów, gdzie są obecni polscy kapucyni, przybyło kilkunastu zakonników. Jakie znaczenie ma dla nich ta kapituła?
Kapituła generalna dla każdej wspólnoty zakonnej.
Brat Jacek Waligura, prowincjał z Krakowa.
Jest tym momentem, który traktuje życie wspólnoty braterskiej, jest jak taki kamień milowy, od którego zaczyna się nowy etap. Uczestniczą bracia z całego świata. Przywożą oni ze sobą rozliczne doświadczenia różnych kościołów lokalnych, sytuacji pięknych, ale też sytuacji dramatycznych, bo bracia żyją także w krajach, w których Kościół katolicki, wiara chrześcijańska są prześladowane.
Zadaniem szczególnie ważnym.
Brat Andrzej Kiejza, prowincjał z Warszawy.
Czym żyje teraz Kościół? Mianowicie wyzwania nowej ewangelizacji. W jaki sposób być świadkami dla ludzi, do których jesteśmy posłani, być świadkami Ewangelii.
Zakon kapucynów liczy obecnie ponad 10 tysięcy braci obecnych w 106 krajach świata. Kapituła generalna potrwa 5 tygodni, zakończy ją pielgrzymka do San Giovanni Rotondo w uroczystość świętego ojca Pio. Z kolegium świętego Wawrzyńca w Rzymie, brat Tomasz Wroński.
Z okazji zbliżającego się 500-lecia urodzin świętej Teresy od Jezusa, karmelici Bosi przygotowali bogaty program poświęcony jej osobie i duchowości. Zrodził się też ambitny projekt, aby opracować katalog wszystkich rękopisów mistyczki Zawili, których miejsce przechowywania jest obecnie nieznane.
Pełny katalog rękopisów świętej Teresy byłby jednym z wielkich wkładów nie tylko w poznanie awileńskiej mistyczki, ale także w studia nad hiszpańską literaturą Złotego Wieku. To cenny wkład do naszego dziedzictwa kulturalnego, a szczególnie do naszej chrześcijańskiej kultury duchowej, mówi ojciec Tomasz Alvarez, karmelita, który stoi na czele projektu, jest wybitnym znawcą świętej Teresy. Jego zdaniem 1300 stron, jakie zachowują się obecnie, to zaledwie połowa rękopisów. Strony rozproszyły się głównie w XVII wieku z powodu dziwnej pobożności ludowej. Kartki zapisane przez świętą Teresę uznano za relikwie, co sprawiło, że strony pocięto i rozesłano do wielu miejsc na całym świecie. Dzisiaj o tych kartkach wie się niewiele i pozostają nieznane dla historyków. Stąd apel do klasztorów, bibliotek, archiwów i osób prywatnych, aby pomogły uzupełnić katalog rękopisów jednej z najwybitniejszych postaci XVI wieku, zarówno w literaturze, jak i duchowości. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Redemptoryści zaalpejscy otrzymali status kanoniczny w Kościele katolickim jako zgromadzenie kleryckie na prawie diecezjalnym. W środę złożą uroczyste śluby przed swym biskupem Hugiem Gilbertem z Aberdeen. Jest to nowe i niewielkie zgromadzenie liczące 15 członków. Powstało w 1988 roku na bazie redemptorystów, którzy nie zgadzali się z posoborowymi reformami w swym zakonie. Przygarnął ich wówczas arcybiskup Marcel Lefebvre, który nabył dla nich pierwszy klasztor. W seminariach Bractwa Piusa X tradycjonalistyczni redemptoryści przygotowywali się również do kapłaństwa. Od 13 lat główną siedzibą zgromadzenia jest skalista wysepka Papa Strzącej na Orkadach w Szkocji, która od VI wieku była jednym z ośrodków monastycyzmu iroszkockiego.
Przed 4 laty w odpowiedzi na list Benedykta XVI Summorum Pontificum redemptoryści wystąpili do Stolicy Apostolskiej o uregulowanie swej sytuacji kanonicznej. 15 sierpnia zostali erygowani jako Zgromadzenie Synów Najświętszego Odkupiciela przez ordynariusza szkockiej diecezji Aberdeen, której podlega należąca do zakonników wyspa.
Polski Biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Etiopscy katolicy uczestniczą w żałobie po śmierci patriarchy tamtejszego kościoła prawosławnego. Abuna Paulos był ojcem duchowym dla wszystkich Etiopczyków, napisał w przesłaniu kondolencyjnym przewodniczący katolickiego episkopatu Etiopii arcybiskup Abune Berenejesus Surafiel. Przypomniał on, że często zasięgał rady zmarłego patriarchy, którego uważał za swego przyjaciela i współpracował z nim w wielu sprawach.
Katolicki metropolita Addis Abeby przypomina też osobiste kontakty zmarłego z papieżami Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. Przypomnijmy, że Ojciec Święty wystosował przesłanie kondolencyjne zaraz po nagłej śmierci Abuny Paulosa, która nastąpiła 16 sierpnia. Datę pogrzebu ustalono na przyszły czwartek.
Głoście miłość, która przekazuje prawdę drugiemu człowiekowi. Tymi słowami arcybiskup Joseph Harris zachęcał wiernych do uczczenia 50. rocznicy niepodległości Trinidad i Tobago. Zwracając się do tysięcy katolików zgromadzonych na stadionie w Kouva, podkreślił, że tak wyjątkowa rocznica może być okazją do zadośćuczynienia wszelkim niegodziwościom, które miały miejsce w historii tego wyspiarskiego kraju.
Rok jubileuszowy jest rokiem łaski, mówił hierarcha. Łaska jubileuszu nie jest jednak czymś abstrakcyjnym, ma wyrażać się w czymś bardzo konkretnym. W Starym Testamencie rok jubileuszowy oznaczał zmianę postępowania i darowanie długów, co skutkowało przemianami społecznymi. Dzisiaj te zmiany dokonujące się przez przebaczenie, darowanie długów ekonomicznych i zwrot ziemi przodków niech będą zewnętrznym znakiem wewnętrznej łaski, którą może nam przynieść ten jubileusz, dodał ordynariusz stołecznej diecezji.
Wcześniej, w czasie uroczystej procesji rozpoczynającej mszę, wniesiono na stadion przy śpiewie pieśni także trzy charakterystyczne dla Trinidad i Tobago elementy – ziemię, ogień i wodę.
Kościoły chrześcijańskie w północno-wschodniej części indyjskiego stanu Assam podjęły konkretne kroki dla zaprowadzenia pokoju. Ma to związek z pogłębiającymi się tam napięciami między rdzenną ludnością Bodo i osadnikami muzułmańskimi z Bengalu Zachodniego i Bangladeszu. W zamieszkach, które nasiliły się pod koniec lipca, zginęło już 78 osób, a prawie 400 tysięcy zostało zmuszonych do ucieczki.
Gościliśmy już dwa razy liderów każdej ze wspólnot Bodo i muzułmańskiej. Przygotowujemy teraz poszerzone spotkanie obydwu wspólnot po zakończeniu Ramadanu, powiedział biskup Thomas Pullopilil z diecezji Bongai Gaon, gdzie miały miejsce najostrzejsze starcia zwaśnionych stron. Dodał również, że działania te są prowadzone pod auspicjami międzykościelnej misji pokojowej przy pełnym poparciu członków tego forum ekumenicznego. Blisko 40 liderów różnych kościołów katolickich i protestanckich już przedostało się do obozów, w których schronili się wypędzeni członkowie plemienia Bodo. Organizują tam między innymi niezbędną pomoc medyczną.
Mieszkańcy Sahelu potrzebują dodatkowej pomocy żywnościowej, by przetrwać okres suszy, alarmuje brytyjska organizacja humanitarna. Już w marcu ogłosiła ona specjalną zbiórkę pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących, czyli dzieci i kobiet w ciąży. Uzbierano niemal 500 000 funtów. Aktywnie w walkę z suszą i głodem w tym regionie włączyła się również Stolica Apostolska, która za pośrednictwem Fundacji Jana Pawła II przekazała na ten cel ponad 2 miliony dolarów. O żywność dla głodujących zabiega także FAO, która w marcu oszacowała skalę potrzeb na 70 milionów dolarów.
Organizowana przez różne instytucje pomoc okazuje się jednak niewystarczająca. 4 milionom dzieci grozi niedożywienie. W sumie na pomoc żywnościową oczekuje ponad 19 milionów mieszkańców tego subsaharyjskiego regionu Afryki. Sytuację utrudnia dodatkowo wojna domowa w Mali.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.